radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Przypowieści o Królestwie Bożym, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Nauczanie Jezusa można określić jako wezwanie do nawrócenia, jako wezwanie do wiary w dobrą nowinę. Dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Celem bowiem życia człowieka jest zbawienie, jest wejście do Królestwa Bożego. Niewątpliwie prawda o Kościele i prawda o Królestwie Bożym są ze sobą bardzo ściśle powiązane.
Kościół i Królestwo Boże są ze sobą rzeczywiście powiązane w sposób niezwykły. Kościół jest bowiem niewątpliwie owocem długotrwałego działania Boga, a także miejscem, z którego Bóg ofiaruje światu swoje królestwo. Jest nim bezmierna dobroć i łaskawość Boga, ofiarowana darmo człowiekowi teraz i w przyszłości. Jezus uzdrawiał, czynił liczne znaki, nade wszystko jednak uczył o Królestwie Bożym.
Wyobrażenie jednak Izraela o Królestwie Bożym, oczekiwanie na nadejście Królestwa Bożego, miało konotacje zasadniczo polityczne.
Rzeczywiście takie oczekiwania obecne były w czasach Jezusa. Warto zwrócić uwagę, że w czasie wniebowstąpienia, jak przekazują Dzieje Apostolskie, kiedy Jezus zapowiada swoje powtórne przyjście na ziemię, uczniowie pytają się Mistrza, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? A zatem oczekiwali, że przychodząc powtórnie na ziemię, w czasie paruzji, Jezus przywróci Królestwo Izraela. Nastanie Królestwo Boże, które będzie Królestwem Izraela. Centrum poselstwa Jezusa stanowiło zwiastowanie o Królestwie Bożym. Niestety Jego słuchacze, nawet ci najbliżsi, Jego uczniowie, inaczej pojmowali to Królestwo. Będąc świadomymi, że są narodem wybranym przez Boga, uważali, że oznacza to, że są nieodzownie przeznaczeni do szczególnych honorów, przywilejów, do panowania nad światem. Oczekiwali, że nadejdzie czas, w którym sam Bóg wkroczy w ludzkie dzieje i swoją mocą uczyni to, czego oni nigdy nie mogli osiągnąć. Izraelici oczekiwali dnia, kiedy dzięki boskiej interwencji spełni się ich wymarzone panowanie nad światem. Królestwo więc pojmowali w kategoriach politycznych. Dla Jezusa zaś królestwo to społeczność ludzi na ziemi, w której Boża wola jest wykonywana tak jak w niebie, w sposób doskonały. I dlatego właśnie miało to być królestwo budowane na miłości, a nie na przemocy. Jednak, aby uczniowie w pełni to zrozumieli, potrzebna im była moc Ducha Świętego. Czytając kolejne karty Starego Testamentu, można bez trudu dostrzec, że prorocy próbowali oczyścić ideę Królestwa Bożego z ludzkich politycznych wyobrażeń i oczekiwań, z jej powiązań z ziemskim królestwem potomków Dawida. Ta właśnie oczyszczona przez proroków z ideologicznych naleciałości i politycznych wyobrażeń idea królestwa pojawiła się w czasach upadku i niewoli babilońskiej, w czasach, kiedy królestwo potomków Dawida stało się dla wygnańców w Babilonie tylko wspomnieniem. Zobaczmy, prorok Izajasz, działający pod koniec okresu wygnania, nie myślał o politycznym odnowieniu królestwa Dawidowego, ale cała jego nadzieja skierowana była ku Bogu, którego ciągle nazywał królem Izraela. Czytamy u Izajasza: to mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego, Pan zastępów, ja jestem pierwszy i ostatni i poza mną nie ma Boga. Prorok nie podsuwał narodowi politycznych wskazań. Istotą orędzia Izajasza była nadzieja, że Bóg utrwali swoje prawo na świecie, a wszyscy uznają królowanie Jahwe. Pomimo politycznych sukcesów pogan, pomimo doznawanych upokorzeń Izraela, to Bóg Jahwe, a nikt inny nie jest królem. Czytamy Izajasza: ja jestem Bogiem i nikt nie wymknie się z mej ręki.
Znacząca część działalności Jezusa, szczególnie w Ewangelii świętego Mateusza, to właśnie głoszenie tajemnicy Królestwa Bożego.
Ewangelia według świętego Mateusza kierowana była w pierwszym rzędzie do tych, którzy chcieli uwierzyć w Chrystusa, a którzy pochodzili ze wspólnoty narodu wybranego. Mając na względzie, że dla wyznawców judaizmu fundamentem był pięcioksiąg, pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu, święty Mateusz kreśli dzieje Jezusa niejako w pięciu częściach. Pierwsza księga to program Królestwa Bożego. Druga, kolejny rozdział Ewangelii Mateusza, ukazuje Jezusowe przepowiadanie Królestwa Bożego, misyjną podróż i mowę misyjną Jezusa. Trzecia księga ukazuje tajemnice Królestwa. To rozdziały 11, 12, 13 Ewangelii Mateusza. W tej części ewangelista pisze o wierze i wierności względem Jezusa oraz relacjonuje przypowieści mistrza z Nazaretu. Czwarta księga, jakby Ewangelii Mateuszowej, czwarta część, to rozdziały od 13 do 18. Ta część pokazuje, że Kościół jest pierwocinami Królestwa. I wreszcie ostatnia, piąta część, ukazująca podróż Jezusa do Jerozolimy i jego ostateczne starcie się z judaizmem, kreśląca mowę eschatologiczną, jest ukazaniem wypełnienia się Królestwa. Możemy zatem powiedzieć, że Ewangelia według świętego Mateusza jest Ewangelią o Królestwie Bożym, jest Ewangelią Kościoła o Kościele. Pierwsza mowa po Ewangelii Dziecięctwa, po chrzcie, obcie kuszenia, po dokonanych pierwszych cudach i powołaniu pierwszych uczniów, Jezus wygłasza mowę programową nazwaną często kazaniem na górze. Całość tej pierwszej części, długą mowę Jezusa na górze, święty Mateusz zamyka przypowieścią, która jest zaproszeniem do posłuszeństwa Jezusowym słowom, do słuchania i wypełniania ich. Nie każdy bowiem, stwierdza Jezus, kto mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. W rzeczywistości bowiem ci, którzy jedynie mówią Panie, Panie, przekaże święty Mateusz, są kłamcami. Tak naprawdę Jezus nie jest Panem w ich życiu. Są jedynie udającymi wiarę. Są ludźmi, którzy nie trudzą się przy budowaniu prawdziwego domu na prawdziwym fundamencie, którym jest Chrystus, Pan, który oczekuje słuchania i pełnienia tego, czego On nas uczy.
Ogłaszając, iż tylko słuchający i zachowujący, wypełniający słowa Jezusa osiągnął Królestwo Niebieskie, Jezus zaprasza do słuchania przypowieści, w których przybliża On, czym to Królestwo jest. Bardzo często, szczególnie na kartach Ewangelii według świętego Mateusza, pojawia się wyrażenie Królestwo Niebieskie podobne jest do.
Rozdział 13 można nazwać, dać mu tytuł, Nauczanie Jezusa w przypowieściach. Celem głoszonych przez Jezusa przypowieści było przedstawienie mimo wszystko jakiejś abstrakcyjnej prawdy za pomocą obrazów zaczerpniętych z codziennego życia. Zasadniczo przypowieści Jezusa dotyczą wprost lub pośrednio Królestwa Bożego, jego założenia, wartości, wzrostu, struktury. Ucząc o Królestwie Niebieskim, Jezus odwoływał się do prostych i dobrze znanych słuchaczom obrazów. Pierwszą przypowieścią, w której święty Mateusz wyraźnie zaznacza, iż jest to przypowieść, której zadaniem jest objaśnienie idei Królestwa Bożego, jest przypowieść o chwaście w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Można ją również nazwać przypowieścią o Panu pola i czasu. Pokazuje bowiem ona, że Jezus jest jedynym Panem czasu i miejsca, w którym dane nam jest żyć. Przypowieść ta zawiera się w szerszym bloku. To jest taki blok nauczanie w przypowieściach. I następuje po przypowieści o siewcy. Przypowieści zapraszającej do słuchania słów Jezusa i zachowywania ich. Do słuchania i wydawania plonu słów, które stają się w sercu człowieka. Siewcą słowa, jak wskazuje święty Mateusz, jest oczywiście Jezus Chrystus. Niegdyś przekazywał on swoje orędzie osobiście, a po zmartwychwstaniu przemawia przez Kościół. Przypowieść o siewcy kończy się wezwaniem do pilnego słuchania. Zapisze Mateusz, kto ma uszy, niechaj słucha. Dla słuchających przypowieść ta i wezwanie było niejako ostrzeżeniem i przypomnieniem, bo Izrael nie był w przeszłości pilnym słuchaczem. Izrael odrzucił słowo. Stąd też zachęta dla członków Mateuszowego Kościoła do słuchania. Uczniom bowiem Chrystusa zostało dane poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. Stąd też winni otworzyć się oni na Jego prawdę, na poznawanie tej tajemnicy. Wspólnota Kościoła, co wybrzmiewa w wyjaśnieniu przypowieści o siewcy, narażona na różne niebezpieczeństwa, jest wezwana do słuchania słowa o Królestwie, do słuchania i do poznawania Go, by w ten sposób pełnić wolę Bożą.
Kolejna przypowieść 13 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza również w swojej treści nawiązuje do pracujących na roli ludzi. W tej przypowieści o chwaście, święty Mateusz po raz pierwszy, jak powiedzieliśmy, wprost uczy o Królestwie Niebieskim, pokazuje, czym jest Królestwo Niebieskie.
Czytamy w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza: Jezus przedłożył im przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Ale gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się w niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, abyście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zawieźcie do mego spichlerza. Całość tej przypowieści rozpoczyna się od pięknego wprowadzenia. Święty Mateusz zapisze, że Jezus przedłożył im przypowieść. Grecki czasownik przedłożyć, paratithemi, ma znaczenie wystawić ucztę, ale też oznacza przedstawić określone prawo do rozważenia, zwłaszcza prawo mojżeszowe. Mateusz pisze, że Jezus przedkłada do rozważenia kolejną przypowieść. Można powiedzieć, że ewangelista podkreśla, że poznanie Królestwa jest tak ważne jak rozważanie prawa mojżeszowego. Jezus pragnie wystawić ucztę, zaprasza nas do smakowania, do napełnienia, do nakarmienia się Jego słowami. Nie mówi jednak, czym jest Królestwo Niebieskie. Trudno bowiem tak po prostu opisać, czym jest Jego Królestwo. Trudno wciąż, również i nam, zrozumieć, czym jest Królestwo, które z jednej strony się do nas zbliża, które wśród nas jest i którego nadejścia wciąż oczekujemy. Pewnym jest, że Królestwo to już trwa, już ma swoją historię, ono pośród nas jest. Do tego Królestwa każdy z nas już przez Jezusa jest zapraszany. Dokonuje się to w tajemnicy Kościoła, w którym przecież żyje i działa Jezus Chrystus. Mistrz z Nazaretu pragnie nam przybliżyć obraz swojego Królestwa. Pragnie nam o nim opowiedzieć. Poprzez liczne obrazy, przypowieści ukazuje, do czego może być ono porównane. Ukazuje, że Królestwo można przyrównać do pewnego egzystencjalnie ważnego dla człowieka wydarzenia. Stąd też początek tej przeczytanej przed chwilą przypowieści można by było tłumaczyć nie tyle, że Królestwo Boże jest podobne do człowieka, ale raczej, że z Królestwem Niebieskim jest tak jak z człowiekiem, który... Jezus opowiada, że to, co się dzieje w Królestwie, można porównać z tym, co się dzieje, kiedy człowiek... Właśnie. Przyrównując Królestwo Boże do człowieka, Jezus pokazuje, że Królestwo ma wymiar osobowy, nie zaś przestrzenny, jak powszechnie patrzy się na Królestwa. Być w Królestwie to być w jedności z Bogiem. Pełne Królestwo to niebo, pełne zjednoczenie z Bogiem.
Zapraszając na ową ucztę, święty Mateusz zapisze: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli.
Człowiek, który zostaje określony mianem gospodarza tej ziemi, zasiał dobre nasienie. Gospodarzem tym, co każdy z nas bez trudu odczytuje, jest sam Jezus. Nasienie bardzo często w myśli Mateusza oznacza ludzi. A zatem gospodarz umieszcza w swojej ziemi ludzi. Ludzi, którzy są dobrzy. Ci, którzy znajdują się w rękach Boga, są dobrymi. Każdy, kto przybnął do Chrystusa, kto, jak zapisze święty Paweł, został zanurzony w Chrystusie, kto przyobległ się w Chrystusa, jak czytamy w liście do Galatów, jest człowiekiem, jest ziarnem dobrym. Inne jest ziarno nieprzyjaciela, które jest złe. Pan, który jest dobrym gospodarzem, ma swoje pole, które jest polem urodzajnym. I na tym polu zasiewa dobre ziarno. On przez całą przypowieść, ten gospodarz, jest nieustannie obecny. Ten gospodarz czuwa nad swoim polem, nie traci z oczu od chwili zasiewu aż po żniwa. Mówi, wyjaśnia, nade wszystko jednak nie opuszcza swego dzieła. Rzecz jasna, tym polem, własnością Pana jest każdy z nas. Każdy z nas, kto jest uczniem Chrystusa, jest Jego polem. Polem, w którym On sieje ziarna życia. Polem, w którym, gdy nie czuwamy, nieprzyjaciel Pana wsiewa zło. W Jezusowej przypowieści to nie gospodarz śpi, to śpią ludzie. Gospodarz zaś czuwa, troszcząc się o swoje pole. Jest nieustannie z tym polem. Mateusz zapisze: kiedy spali ludzie, przyszedł nieprzyjaciel gospodarza i nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Nieprzyjaciel to ten, który sprzeciwia się Jezusowi oraz tym, którzy należą do Niego. Ów nieprzyjaciel postępuje podobnie jak gospodarz. Sieje. Nie sieje jednak dobrego ziarna. Sieje ziarna pszenicy, sieje ziarno złe. Chwast zasiany przez nieprzyjaciela zostaje określony greckim terminem zizania, co tłumaczone jest jako chwast, konkol, życica. Ten chwast to roślina trująca, bardzo rozpowszechniona na Bliskim Wschodzie. Swoim wyglądem do złudzenia przypomina pszenicę, jednak jest zdegenerowaną formą pszenicy. Dojrzałe, zainfekowane ziarna życicy tego chwasta zawierają toksyny, która powodowała ślepotę, ból głowy. Spożycie nawet niewielkiej ilości mogło spowodować nawet śmierć człowieka.
A zatem posiane przez nieprzyjaciela gospodarza ziarno był uciążliwym i niebezpiecznym chwastem. Rosło ono ze zbożem i wreszcie nadszedł czas owocowania.
Warto pamiętać, że słowo chwast w języku hebrajskim ma ten sam źródło słów, co słowo szatan. Odsyła zatem do idei przeciwstawiania, do idei dzielenia. Można powiedzieć, że nieprzyjaciel gospodarza posiał na jego polu tych, którzy będą dzielić. Chwast, który rosnąc podobny był do pszenicy, może być rozpoznany dopiero wtedy, gdy wyda owoc. Przez pewien czas jedno i drugie rośnie obok siebie na tym samym polu i nie można rozpoznać pszenicy i konkolu. Kiedy jednak pojawią się kłosy, wyraźnie widać, która roślina jest dobra, a która szkodliwa, niewątpliwie zła. Kiedy rośliny wyrosły, wydały owoc. Po owocach właśnie można było rozpoznać pszenicę i konkol. Po owocach też można rozpoznać uczniów Jezusa. Słudzy informują gospodarza o wydarzeniu. Słowo słudzy, greckie doulos, występuje 25 razy w przypowieściach u Mateusza i najczęściej posiada znaczenie religijne. Najczęściej oznacza apostołów, wczesnochrześcijańskich misjonarzy, członków Kościoła. Słudzy są jednak kimś innym niż żeńcy. Żeńcy bowiem to niewątpliwie aniołowie, którzy towarzyszą Synowi Człowieczemu w dzień sądu.
Gospodarz pozwala jednak rosnąć i pszenicy, i chwastowi.
Chwast jest zmieszany z pszenicą. Co prawda, skoro widać było owoc, można było odróżnić pszenicę od konkolu. Jednak usunięcie jednego mogło sprawić uszkodzenie drugiego. Korzeń bowiem chwastu jest silniejszy i bardziej rozbudowany niż pszenicy. Próba przedwczesnego usunięcia konkolu mogłaby jedynie przysporzyć szkody. Stąd też gospodarz nie pozwala sługom wyrywać chwastów. Jedynym, który ma prawo zbierać i oddzielać, jest Pan. To Pan będzie zbierał. On także dokona oddzielenia pszenicy od chwastów. Dokona się to w chwili żniw. Wtedy chwast zostanie wrzucony do ognia, pszenica natomiast zebrana do spichlerzy Pana. Przypowieść wskazuje na kontrast między czasem obecnym, w którym pszenica i chwast rosną wspólnie obok siebie, a czasem żniw, w którym nastąpi oddzielenie dobra od zła. Jezus jednak dostrzega i ukazuje różnicę między dobrem a złem już teraz. Odróżnia ucznia dobrego, który już teraz pełni wolę Ojca i przynosi dobry owoc. Obecny czas jest czasem wzrostu, czasem danym przez Boga tym, którzy się z Niego narodzili. Nadejdzie jednak czas paruzji, czas, kiedy dokona się sąd i oddzielenie. Tego sądu dokona Pan. Obecny czas to czas Kościoła. Czas wzrastania i oczekiwania na nadejście ostatecznego czasu. Czasu, kiedy przyjdzie Pan, aby dokonać sądu. Wspólnota Kościoła, żaden z jej członków nie powinien uzurpować sobie prawa eschatologicznego sędziego. Sąd zastrzeżony jest Bogu. Zło jest zatem rzeczywistością obecną, istniejącą. Bóg wie o nim. Zadaniem jednak Jego uczniów nie jest sądzenie. Kościół powinien odznaczać się cierpliwością, ponieważ czas oddzielenia jeszcze nie nadszedł. Sąd jest sprawą Pana. Sąd nie należy do obszaru kompetencji Kościoła. Owszem, należy widzieć istniejące zło, należy strzec się z tego zła. Nade wszystko jednak należy czuwać i troszczyć się o ziarno dobra, które w każdym z nas zaszczepił Pan. Ta troska dokonuje się we wspólnocie Kościoła, który obejmuje wszystkich ludzi. Do wspólnoty Kościoła zaproszeni są wszyscy.
Ewangelie przekazują również i inne obrazy Królestwa Niebieskiego.
Ewangelie w wielu miejscach mówią o Królestwie Bożym, Królestwie Niebieskim. Królestwo to jest podobne do ziarnka gorczycy, które choć jest bardzo malutkie, to jednak powoli się rozwija i kiedyś osiągnie niezwykłe rozmiary, tak jak owo ziarnko gorczycy. Jest też królestwo podobne do zaczynu, który potrafi wszystko zakwasić, czyli przemienić mąkę, podobnie jak i królestwo potrafi przemieniać wszystko i wszystkich. Królestwo niebieskie porównywane jest do skarbu, który jest ukryty w roli. Skarb ten znalazł pewien człowiek, po czym znalazłszy, sprzedał wszystko, co miał, by móc ten skarb zdobyć. Królestwo niebieskie podobne jest do perły, którą znalazł człowiek poszukujący pięknych pereł. Człowiek ten, kiedy znalazł tą jedyną drogocenną perłę, sprzedał wszystkie posiadane przez siebie perły, by móc nabyć tę jedną. Jezus uczy także, że Królestwo Niebieskie można porównać do uczty królewskiej, na którą to ucztę są zaproszeni wszyscy ludzie. Wszystkie bardzo liczne przypowieści Jezusa ukazują Królestwo Boże, do którego zaproszony jest każdy z nas. Królestwo to jest już obecne wśród nas. Jest to Kościół, który prowadzi nas do pełnej wspólnoty z Bogiem. Boże zaproszenie przez Jezusa Chrystusa Kościół kieruje do wszystkich ludzi, niezależnie od różnic rasowych, ekonomicznych czy nawet moralnych. To zaproszenie jest skierowane do złych i dobrych, do każdego człowieka, do każdego z nas.
Dzisiejszy wykład zatytułowany Przypowieści o Królestwie Bożym poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie pytanie konkursowe. Z jakim słowem w języku hebrajskim łączy się określenie chwast?
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14:30. Powtórka w poniedziałek po 20:00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.